dziś w audycji dotkniemy dwóch chyba najważniejszych w życiu człowieka, także w tym pięknym życiu spraw. Z jednej strony finansów i związanych z tym oczywiście pracy, a także oczywiście zdrowia. Troszeczkę powiemy Państwu o cukrzycy u osób starszych, bo jest ona najczęściej diagnozowaną właśnie cukrzycą chociażby typu B i ta częstość występowania cukrzycy u osób powyżej 65 roku życia sięga 40% i są to badania sprzed roku i niestety, ale ten procent za każdym rokiem zwyżkuje. Pozwolą Państwo, że dzisiaj sięgniemy do zapisów Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wiosna-Jesieni o satysfakcji życiowej osób starszych, a jeżeli ta satysfakcja ma być na bardzo wielu polach, no to jednym z nich jest zdrowie.
Badań, które zostały zrealizowane nad pacjentami, którzy w wieku starszym cierpią z powodu cukrzycy typu drugiego. Jest to taka przypadłość, która dotyka ogromną ilość osób. Termin diabetes mellitus, bo tak się nazywa z łacińskiego nazewnictwa cukrzyca, wywodzi się z języka greckiego i oznacza w dosłownym tłumaczeniu słodki mocz. Cukier jest podstawową substancją energetyczną dla funkcjonowania przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. Jest to podstawowe paliwo, które sprzyja dobremu funkcjonowaniu naszego mózgu. Natomiast wtedy, kiedy dochodzi do zaburzeń w jego poziomach, czyli pojawiają się zwyżki bądź obniżone wartości tego poziomu glikemii w surowicy krwi, niestety dochodzi do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, które są wprost zagrożeniem także i zejścia śmiertelnego. Ponieważ problem cukrzycy jest ogromnie ważny, ogromnie duży, dostrzega go także Światowa Organizacja Zdrowia, która uznała cukrzycę jako jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych. Niestety jest to choroba o charakterze przewlekłym, a zachorowalność na cukrzycę niestety w sposób dramatyczny narasta. W związku z tym utworzono Międzynarodową Federację Cukrzycową z siedzibą w Brukseli i przy współpracy wspólnej ze Światową Organizacją Zdrowia organizują te dwie instytucje tak zwany Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Ten Dzień Światowy Walki z Cukrzycą odbył się po raz pierwszy w 1991 roku. Polska także jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dołączyła do tejże inicjatywy i instytucji. 14 listopada jest dniem Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Jest to święto, które zostało wyznaczone w dniu odkrycia insuliny, czyli w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny Frederika Bantinga. Natomiast w Polsce Światowy Dzień Walki z Cukrzycą za zgodą Towarzystwa Polskich Diabetyków organizuje się w dniu 27 czerwca, to jest w dniu odkrycia insuliny. W Polsce, drodzy Państwo, cukrzyca została zakwalifikowana do Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, ponieważ jest ona jedną z najczęściej niestety pogarszającą jakość życia osób w wieku podeszłym i niestety bardzo często przyczyną ich komplikacji zdrowotnych. Aktualnie szacuje się, że na świecie jest około 250 milionów diabetyków. Co roku około 7 milionów osób zapada na tę chorobę. Ponad 3,8 miliona rocznie umiera z powodu samej cukrzycy bądź jej powikłań. Rokowania Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście cukrzycy są dramatyczne. Otóż przewiduje się, że w roku 2025 w krajach rozwiniętych liczba zachorowań na cukrzycę wzrośnie o 43%, a w krajach rozwijających się nawet o 170%. Nie są to perspektywy zachęcające, są to wręcz perspektywy, które nakładają na nas, promotorów zdrowia publicznego, ogromne obowiązki edukacyjne i profilaktyczno-prewencyjne. Powszechnie wskazuje się, że cukrzyca typu drugiego dotyka około 7 do 8% ludności w państwach Europy Zachodniej. Jest ona niestety chorobą cywilizacji. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie cukrzycy, to jest ona niestety przez dość długi czas trudna do rozpoznania, ponieważ objawy są dyskretne, objawy są podstępne, występują one głównie u osób w średnim i starszym wieku, nie ma jakichś szczególnych objawów na początku, pojawia się przede wszystkim najczęściej nadwaga lub tendencja do zwyżki masy ciała, pojawiają się takie subnormalnie albo wysokie, jakościowo zaburzone wartości wydzielania insuliny. Natomiast dramat polega na tym, że nie ma też takich typowych cech występowania rodzinnego, aczkolwiek niestety tło genetyczne podaje się jako jeden z ważniejszych elementów w diagnozowaniu cukrzycy. Stabilna przemiana materii, na początku odpowiedź na leki przeciwcukrzycowe dosyć dobra. Dopiero w dalszym etapie choroby dochodzi do poważnego upośledzenia wydzielania insuliny. I wtedy pojawia się katalog naprawdę zagrażających objawów dla życia i zdrowia naszych seniorów, naszych podopiecznych. Jeżeli chodzi o obraz kliniczny, to oczywiście z najbardziej charakterystycznych wymienić należałoby wielomocz, niezamierzony spadek masy ciała, nadmierne pragnienie. Są to objawy dość rzadkie, natomiast te, które związane są z podwyższeniem poziomu stężenia glukozy, są to przede wszystkim infekcje, nudności i wymioty, bóle głowy, zmęczenie, nadmierne uczucie świądu w okolicy narządów płciowych, zaburzenia widzenia, koncentracji, zmiany zachowania, bladość powłok skórnych, czy nawet pełnoobjawowa tusznica bolesna i chromanie przestankowe. Natomiast powikłania cukrzycy, drodzy Państwo, można by skatalogować w takich dwóch obszarach. Pierwsza grupa to są tak zwane objawy wynikające z dolegliwości makroangiopatycznych, czyli choroba niedokrwienna serca, choroba naczyniowa mózgu i miażdżyca naczyń obwodowych i objawy mikroangiopatii, czyli są to zmiany, które występują bezpośrednio w naczyniach krwionośnych. I te właśnie konsekwencje są najczęstszą przyczyną bardzo, bardzo poważnych powikłań. Jeżeli chodzi o diagnostykę cukrzycy, jest ona stosunkowo prosta, dlatego że wystarczy wykonać badania diagnostyczne laboratoryjne w postaci testu obciążenia glukozą i podstawą do rozpoznania cukrzycy jest stwierdzenie w 120 minucie doustnego testu tolerancji glukozy wartości poziomu glikemii pomiędzy 140 a 200 mg na decylitr, co oczywiście w jednostkach międzynarodowych jest wartością 7,8 mmol do 11. I to są już niestety wartości, które decydują o możliwości rozpoznania cukrzycy i podjęcia skomplikowanej procedury terapeutycznej. Jeżeli chodzi o konsekwencje i powikłania, to proszę zobaczyć, cukrzyca wydaje się chorobą szalenie podstępną i niestety tak naprawdę powoduje konsekwencje zdrowotne i powikłania zdrowotne w obszarze całego naszego organizmu, od ośrodkowego układu nerwowego, poprzez oczy, poprzez nerki, choroby z serca. Niestety przewlekłe zmiany dotyczące mikroangiopatii, czyli zespół stopy cukrzycowej i nefropatia cukrzycowa, czyli tak naprawdę cały katalog wyniszczenia organizmu, który no, występuje niestety tutaj w przebiegu cukrzycy. Praca, którą mam tutaj przyjemność króciutko Państwu zaprezentować, miała na celu przede wszystkim ukazanie jakości życia pacjentów z cukrzycą typu drugiego w wymiarach funkcjonowania psychicznego, socjalno-bytowego i aktywności fizycznej. Chodziło także o poznanie najczęstszych problemów pielęgnacyjnych pacjenta. W badaniu wykorzystano sondaż diagnostyczny jako metodę badawczą, techniką ankietę, autorskiej kwestionariusz ankiety zawierającej 29 pytań jako narzędzie badawcze. Badana populacja to 137 osób po 50 roku życia. Największą grupę spośród badanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 50-60 lat. Jeżeli chodzi o płeć, to mniej więcej porówno 45% mężczyźni, 55% kobiety. Jeśli chodzi o wykształcenie, dominowało tutaj wykształcenie średnie. I w zakresie miejsca otrzymywania świadczenia zdrowotnego przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna. Wiek rozpoznania cukrzycy najczęstszy to jest wiek pomiędzy 60 a 70 rokiem życia. W badanej populacji czas trwania choroby wynosił najczęściej około 4 lat i w przedziale 5 do 10 lat. Metody leczenia zróżnicowane od insuliny poprzez dietoterapię i leki doustne. Drodzy Państwo, żeby już nie przedłużać tutaj, jeżeli chodzi o znajomość czynników ryzyka, to niestety badani nie wykazali się należytą wiedzą w zakresie znajomości czynników ryzyka. Znajomość wpływu diety w leczeniu cukrzycy też niestety nie wykazali się tutaj badani dostateczną znajomością diety, a wręcz wskazali na oczekiwane wsparcie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o znajomość korzyści aktywności fizycznej dla leczenia cukrzycy, też niestety nie było tutaj dobrych i pozytywnych doniesień z tego badania. I podobnie jeśli chodzi o aktywność fizyczną badanych. Jeżeli chodzi o znajomość działań niepożądanych, tutaj znajomość działań niepożądanych była na nieco wyższym poziomie. I w odpowiedzi na ocenę subiektywnej jakości życia pacjenci niestety ocenili swoją jakość życia na poziomie poważnego zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o wnioski z tego materiału, to przede wszystkim, drodzy Państwo, płeć nie determinowała zasad przestrzegania diety cukrzycowej. W zakresie aktywności fizycznej lepiej wypadają mężczyźni, ponieważ częściej ją realizują niż kobiety. Mężczyźni także częściej w porównaniu do kobiet wykazują lepsze zainteresowanie swoją chorobą. Występowanie większej ilości dolegliwości chorobowych nie wpływa na obniżenie pozytywnych emocji w życiu pacjenta. Wraz z większym wsparciem od najbliższych poprawia się pozytywne nastawienie do choroby i większe, wyższe zainteresowanie pielęgniarki stanem emocjonalnym pacjenta nie determinuje nastawienia do choroby.
I tak oto pani doktor nauk medycznych Grażyna Kozak przedstawiła Państwu funkcjonowanie osób starszych z cukrzycą typu drugiego. Oczywiście do tych tematów związanych ze zdrowiem seniorów, w tym także z cukrzycą osób w wieku starszym, z cukrzycą typu drugiego, będziemy powracać także do tych konkluzji z badań. A teraz kolejna ważna kwestia, czyli wybrane problemy starości, a uregulowania prawne, w tym przede wszystkim związane z pracą zawodową. Dr Karol Zygo z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Temat jest dlatego istotny, że nasze społeczeństwo się starzeje. O tym zdajemy sobie sprawę. Wedle danych do 2040 roku ponad połowa obywateli naszego kraju przekroczy wiek poprodukcyjny, czyli prawda po tym 65 roku życia. Ja natomiast jako członek Izby Adwokackiej pozwolę sobie jednak bardziej w takim kontekście prawnym do tego podejść. Na czym my bazujemy, prawda, jako prawnicy, mówiąc o kwestiach osób starszych, czyli prawda, o zasadzie równości, czyli prawda, żadnej dyskryminacji, jeżeli chodzi o wiek, czy ustawę o pomocy społecznej, czyli to, jakie świadczenia przysługują naszym obywatelom, no ale powiedzmy tutaj będziemy mówić, prawda, w kontekście osób starszych, czy też chociażby ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, bo to, że osoby są starsze, czy są osobami też niepełnosprawnymi, nie powinno być problemem ich zatrudnianie, a nawet powiem więcej, że takie osoby powinno się do pracy zachęcać. Kodeks pracy. Prawda? Znowu wracam do tematu zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji właśnie ze względu na wiek. Jest nazywana czasem od ageizmu, prawda, age, czyli wiek, lub wiekizmu, to trochę nasze spolszczenie. Dlatego o tym mówię, że bardzo często zdarza się właśnie, że osoby starsze nie mogą pracować i główną odmową, dlaczego nie mogą pracować, jest właśnie wiek, co głównym powodem, co absolutnie nie powinno się w ten sposób dyskryminować. Chociażby dawniejsze zapisy w kodeksie pracy, które świadczyły, że pracodawca może wysłać osobę, która przekroczy wiek emerytalny, na emeryturę. Teraz to zostało bodajże 2 albo 3 lata temu zniesione. i takie osoby tak naprawdę mogą pracować, dopóki, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, dopóki im starczy sił, czy dopóki będą na danym stanowisku sobie radziły. Co jeszcze muszę tutaj, szanowni państwo, powiedzieć? No przede wszystkim, prawda, problemy, z jakimi się tutaj dzisiaj spotykamy, prawda, czyli stereotyp, ta starość troszkę w mediach, może nie wszystkich, jest tak troszkę spychana na margines, prawda, teraz rządzi kult młodości, co nie do końca jest prawda, bo jednak osoba, która jest na rynku pracy wiele lat, ma przede wszystkim doświadczenie, prawda, co może jej pomóc jej w dalszej pracy. No już nie mówiąc też o konkurencji, bo powiedzmy, jakbyśmy chcieli powiedzieć kilka zdań czy kilka słów o wykształceniu, no to prawda, no część osób starszych, no może nie do końca pewnych nowinek znać się na pewnych nowinkach technologicznych, prawda. Co jeszcze, szanowni państwo? No właśnie, a jeżeli my mamy, czy osoby starsze mają problem z tą dyskryminacją, czy my jakieś prawa mamy, ale jak najbardziej, prawda, jeżeli my padamy ofiarą dyskryminacji, co możemy? Jest wiele środków, które chronią nas, pracowników, czy pracowników osoby starsze, prawda, czyli możemy żądać, możemy pewne wysnuwać żądania względem pracodawcy. Możemy wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, wystąpić do Sądu Pracy, czy też z jakimiś organizacjami, które się zajmują, prawda, problematyką praw obywatelskich, czy też dotyczących, prawda, dyskryminacji. Najczęściej, jeżeli jest jednak ten konflikt między pracodawcą, pracownikiem, osobą starszym pracownikiem, no to wtedy niestety pewne roszczenia trafiają się przed sądem, prawda, przed sądem pracy. No tutaj, mówiąc kolokwialnie, poczywa na nas ten ciężar dowodu, prawda, czyli udowodnienia, że my jako starsze osoby jesteśmy dyskryminowani ze względu na wiek, prawda, tutaj zawsze najbardziej będą pomocne dokumenty, bo na podstawie dowodów musimy przekazać prawdziwość swoich roszczeń. Prawda? I tutaj kodeks pracy nam się kłania i też pracodawca ze swojej strony musi nam wykazać, czy nie tylko my mamy dowody, ale oczywiście również po stronie pracodawcy świąży taki obowiązek, że tutaj ta praca nie była w jakikolwiek sposób związana z dyskryminacją. Prawda? Jeżeli faktycznie te zasady zostały naruszone, pracownik ma prawo żądać odszkodowania.
Osoby oczywiście dyskryminowane na rynku pracy ze względu na wiek powinny przede wszystkim poznać swoje prawa i podjąć kroki w celu ich egzekwowania. Prawo zabrania bowiem wszelkich przejawów dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym także dyskryminacji ze względu na wiek. Polecamy Państwu spotkania chociażby w lubelskich grupach seniora, a także na przykład na Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, czy w Szkole Superbabci, czy Superdziadka, albo podczas różnego rodzaju zjazdów, czy też spotkań gdzieś tam w kawiarenkach senioralnych, bo podczas tego typu spotkań, czy to na żywo, czy to online, mają Państwo szansę na spotkania z ekspertami, na przykład właśnie lekarzami, czy też prawnikami, i wtedy podejmowane są również te wszystkie najważniejsze tematy, które dotykają osoby starsze. A my do tych tematów, jak zawsze, będziemy powracać oczywiście w audycji Piękne Życie. Do usłyszenia już za tydzień, tuż po 21.40. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję. Dobranoc. Thank you.